Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął przedstawicieli rzymskich władz administracyjnych.
W skierowanym do nich słowie papież wezwał do troski o edukację i rodzinę.
Gościem naszego programu będzie biskup łowicki Andrzej Dziuba.
Piotr Samerek powie o misji powierzonej przez Stolicę Apostolską w roku 1950 generałowi Palotynów księdzu Wojciechowi Turowskiemu.
10 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Na centralne miejsce osoby Benedykt XVI zwrócił uwagę na audiencji dla przedstawicieli władz regionalnych, prowincjalnych i miejskich, mających siedzibę w Wiecznym Mieście. Podczas tego tradycyjnego na początku nowego roku spotkania papież dał wyraz trosce o mieszkańców zarządzanego przez nich terytorium. Do jego problemów nawiązali też przewodniczący regionu Latium i prowincji rzymskiej oraz burmistrz Wiecznego Miasta. Ojciec Święty przytoczył stwierdzenie Jana Pawła II, że głównym bogactwem człowieka jest sam człowiek. Wynika stąd wielkie znaczenie wychowania i formacji osoby. Sytuacja w tej dziedzinie jest dziś alarmująca.
Wydaje się bowiem coraz trudniej w przekonujący sposób proponować nowym pokoleniom mocne przekonania i kryteria, w oparciu o które można budować swe życie. Wiedzą o tym dobrze zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Z tego również powodu narażeni są często na pokusę rezygnacji z własnych zadań wychowawczych. Im samym zresztą w obecnym kontekście społecznym i kulturowym, przesiąkniętym relatywizmem, a nawet nihilizmem, trudno jest znaleźć pewne punkty odniesienia, mogące ich podtrzymywać i prowadzić w misji wychowawczej, jak i całym życiu. Wobec tak alarmującej sytuacji nie może być obojętny ani Kościół, ani administracja publiczna. Gdy chodzi o formację osób, w grę wchodzą tu same podstawy życia społeczeństwa i jego przyszłość.
Naszym gościem jest ordynariusz łowicki, ksiądz biskup Andrzej Dziuba. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże ojcu redaktorowi, szczęść Boże wszystkim drogim radiosłuchaczom.
Księże biskupie, jakie ważne wydarzenia przyniósł w życiu diecezji łowickiej miniony rok?
My przeżywaliśmy przede wszystkim 15. rocznicę od pamiętnego dokumentu Ojca Świętego, w którym to ustanowił obok innych także diecezję łowicką. A więc dziękczynienie za 15 lat tej diecezji. Pragnęliśmy także podziękować za 9 lat, które upamiętniają jedyną jak dotąd wizytę papieską w Łowiczu. To 15-lecie czciliśmy przede wszystkim pierwszym kongresem eucharystycznym naszej diecezji, który faktycznie trwał niemal cały rok, dlatego że mieliśmy bardzo szczegółowy program, w którym przewidywane były przygotowania podzielone na miesiące. Potem już centralna uroczystość trwała tydzień. Rozpoczęła się w Boże Ciało procesją tradycyjnie bardzo piękną, bardzo kolorową na rynku i na ulicach Łowicza, a następnie całą oktawę Bożego Ciała były uroczystości regionalne czy rejonowe. Było ich 6 w sumie. Każdej takiej uroczystości przewodniczył biskup. Natomiast centralna celebra eucharystyczna miała miejsce w Łowiczu. Rozpoczęła się nieszporami eucharystycznymi sprawowanymi w kościele sióstr Bernardynek, następnie procesja do 4 ołtarzy i wreszcie uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz kardynał Macharski. Homilię wygłosił nasz metropolita, arcybiskup Władysław Ziółek, a szczególne słowo skierował pod koniec Eucharystii ksiądz kardynał prymas w swoim prymasowskim Łowiczu, gdzie jest także honorowym obywatelem. Myślę, że było to ważne przeżycie, choćby z tej racji, że nie ograniczyło się ono właśnie do jednego centralnego, tylko trwało, jakby ono żyło dłuższy czas. Oczywiście to dziękczynienie za 15 lat diecezji, ono trwa nadal, bo przecież kongres, on trwa nadal i w swoich przeżyciach, i w swoich owocach. Myślę, że on trwa w tym, że my lepiej, głębiej rozumiemy Eucharystię, że my bardziej dostrzegamy wartość Eucharystii i w naszym życiu wspólnotowym, i w naszym życiu indywidualnym. Myślę także, że będą owoce tego kongresu. Jakie? to jeszcze może trudno orzec, bo owoce nie zawsze do końca człowiek jest w stanie przewidzieć. Ale myślę, że takim owocem jest stosunkowo duża liczba młodych kandydatów, którzy zgłosili się do seminarium w tym roku.
Czy to jest jakaś szczególna praca księży diecezji, żeby nie zabrakło tych, którzy będą sprawowali sakramenty?
Myślę, że księża coraz lepiej rozumieją tę prawdę i stąd ta troska o nowe powołanie i ten piękny owoc. Bo jeśli by wziąć pod uwagę kategorie procentowe, to w naszym seminarium zgłosiło się w stosunku do poprzedniego roku gdzieś o 130% więcej. Więc wielka radość dla nas, bo jak ufamy, ci młodzi ludzie będą jako owoc kongresu bardzo wpisujący się w posługę tego kościoła, który się przecież zmienia, potrzebuje nowych ludzi, potrzebuje nowych znaków wiary, którą oni będą głosić, którą będą przede wszystkim sami manifestować i świadectwo swojego życia ukazywać. Chcielibyśmy także oczywiście innych owoców. Ja sądzę, że te owoce będą stawały na drodze, bo przecież kongres to najpiękniejszy znak, jaki można w duchu dziękczynienia złożyć, bo przecież to sam Chrystus, który dziękuje za nas i razem z nami.
Ksiądz biskup także przewodniczy Radzie Naukowej Episkopatu Polski. Czym się Rada w tej chwili zajmuje? W jaki sposób kształtuje życie polskiego kościoła, to życie intelektualne?
Rada Naukowa ma dwa, jeśli tak naprawdę, elementy. To są członkowie Rady, którymi są zgodnie ze statutem konferencji tylko biskupi i konsultorzy, którymi z kolei są rektorzy i dziekani wydziałów kościelnych w Polsce. Rada Naukowa jest ciałem, które koordynuje i jest odpowiedzialne za poprawny przebieg i funkcjonowanie uczelni, tych kościelnych oczywiście, a także za poprawne spełnianie posługi doktrynalnej. Oczywiście my nie jesteśmy żadną filią Kongregacji Doktryny Wiary, gdyż jest to zupełnie inny poziom. My się zajmujemy stroną wychowawczą, dydaktyczną, natomiast nie bezpośrednio doktryną. Rada Naukowa w swoich statutach przede wszystkim stara się na styku z instytucjami państwowymi, które są odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe, być takim najwyższym rzecznikiem wobec Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wobec Komisji do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Wiele spraw omawia się na tej płaszczyźnie, jakby Rada reprezentuje przedstawicieli tych uczelni. Poza tym Rada Naukowa, a konkretnie przewodniczący Rady Naukowej, opiniuje każdorazowy wniosek o nadanie tytułu profesora, tak zwanej profesury belwederskiej. Dalej Rada Naukowa także zabiera głos w wielu newralgicznych sprawach, które dotyczą zwłaszcza problemów bioetycznych, problemów, które wynikają ze współczesnych przemian kulturowych. Myśmy ostatnio zabrali głos jako Rada Naukowa w sprawie bardzo trudnej dla współczesnej cywilizacji, jaką są manipulacje nad poczętym życiem, a zwłaszcza ostatnio próby powoływania do istnienia zarodków przez łączenie komórek zwierzęcych i komórek ludzkich i powstawanie przypuszczalnie tak zwany hybryd, wskazując oczywiście w naszym oświadczeniu na głęboką niegodziwość tak daleko posuniętej manipulacji poczynającym się życiem ludzkim. Rada Naukowa także uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach, które organizują te wspomniane przeze mnie instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe. My mamy swoich delegatów w tych ciałach. Oczywiście my wielu nie uczestniczymy i na zasadzie zabierających głos w sensie członków tych ciał, ale na zasadzie obserwatorów. Wydaje mi się, że jest to ciało bardzo ciekawe, zważywszy, że mając tak wielką rzeszę konsultorów, właśnie dziekanów i rektorów uczelni, tam sumuje się cały obraz współczesnego szkolnictwa wyższego w Polsce, tego szkolnictwa dotyczącego nauk kościelnych i pokazuje to, co często w Polsce się nie widzi, jak to jest ogromne ciało, jaki potencjał ludzi nauki, ludzi, którzy nie tylko mają swoje znaczenie na płaszczyźnie nauki polskiej, ale bardzo często autorytety słynne w świecie, autorytety, które może niekiedy są bardziej znane w świecie niż w Polsce.
Księże biskupie, jeszcze jedno pytanie dotyczące kontaktów z episkopatem Francji. Ksiądz biskup koordynuje te kontakty. Jak one wyglądają? Na ile w tych relacjach ma też swoje miejsce problem polskich emigrantów, którzy w ostatnim czasie we Francji szukają pracy, lepszego losu?
Mówiąc dokładnie, jestem tylko jednym z członków tego zespołu. Przewodniczy temu zespołowi ksiądz arcybiskup Częstochowski Nowak. Jest to zespół, który podobnie jak zespoły oddelegowane do kontaktów z innymi większymi episkopatami, oczywiście istnieje jako pewna struktura, ale jego aktywność w stosunku do tego, co było w dość odległej przeszłości, nie jest tak znacząca. Nie sądzę, że wynika to z faktu, iż nie byłoby jakichś pytań, które warto byłoby wspólnie rozwiązać, czy nad nimi się pochylić. Właśnie to, co ojciec wspomniał. Jest większa ilość rodaków, którzy na krótszy czy dłuższy czas udają się także do Francji, aby podjąć pracę, aby szukać jakichś nowych form wsparcia swojego życia tutaj w Polsce. Część z nich pozostaje. Niejednokrotnie Polska Misja Katolicka we Francji, która ma swoją strukturę, zarówno personalną, jak i materialną, na pewno nie zawsze w porę, w sposób do końca wystarczający, obejmie te nowe odcinki pracy duszpasterskiej, które się jawią, zwłaszcza, że przecież Polska Misja Katolicka jakby w pewnych rejonach jest szczególnie żywo obecna, gdzie byli dotąd Polacy, ale oni przecież w tej chwili zamieszkują czasowo, czy na dłużej, czy niektórzy pozostają także w nowych rejonach, gdzie struktur Polska Misja Katolicka nie ma. Zatem istnieje potrzeba pracy polskich kapłanów, którzy nie są związani z Polską Misją, ale mają posługiwać Polakom. To zjawisko podobne jak w Wielkiej Brytanii, także. I wydaje mi się, że dojdzie niebawem do jakiegoś spotkania, aby sobie pewne rzeczy powiedzieć. Generalnie jakichś problemów na linii posługi duszpasterskiej we Francji nie ma. Oczywiście są ciągle te pytania o to, czy za wolno, czy za szybko przebiega proces integracyjny, czy jeszcze jest potrzebna struktura z polskim językiem, czy nie lepiej byłoby już mieć struktury z językiem francuskim. Myślę, że dokumenty Stolicy Apostolskiej mówią jasno. To jest proces pewien, a w procesach należy obserwować jego przebieg, przyglądać mu się, bo jest niebezpieczeństwo, że przypadkiem będziemy widzieć proces, a nie zauważymy ludzi, którzy w tym procesie uczestniczą. Oni mają konkretne swoje życiorysy, oni mają konkretne swoje przeszłości, które sobą do Francji na przykład przynieśli, także przeszłości wiary. I nie można nie uszanować tego, co stanowi ich często wielki kapitał religijny, który z sobą przynieśli. I zabranie im tego kapitału często byłoby wielką szkodą wyrządzoną im jako wierzącym, a pośrednio także często jako tym, którzy poprzez ten kapitał wiary chcą służyć w środowisku tym, gdzie znaleźli swoje miejsce pracy czy miejsce ewentualnego osiedlenia. Stąd sądzę, że przy procesach tych właśnie integracyjnych na płaszczyźnie religijnej trzeba być bardzo delikatnym, trzeba być człowiekiem, który staje wobec drugiego w duchu służby, pokornej służby i z taką miłością patrzeć na drugiego człowieka, jak Chrystus patrzył. Zawsze jakby widząc tego drugiego, a siebie tylko jako tego, który jest do pomocy, gotowy pomóc. Stanąć razem, towarzyszyć razem, bo wydaje mi się, że nie ma ceny, której nie należałoby zapłacić za dobro i wiarę, które tam przynoszą ludzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Historia ojca Turowskiego. Porozumienie podpisane w kwietniu 1950 roku przez biskupów polskich z rządem komunistycznym nie przestawało wywoływać komentarzy w środowisku rzymskim. Podczas kolejnego spotkania poświęconego tej kwestii w sekretariacie stanu 12 maja 1950 roku monsignor Montini powiedział ambasadorowi Papé, że Watykan nie ma jeszcze wszystkich potrzebnych elementów, aby móc przedstawić swoją ostateczną ocenę wydarzeń w Polsce. Nie chciał publicznie potępiać porozumienia, obawiając się narażenia Kościoła polskiego na kolejne prześladowania oraz dania komunistom pretekstu do ataku przeciwko sobie. Tym bardziej nie mógł publicznie wyrażać swojej aprobaty, bowiem mogłaby ona służyć jako rodzaj zachęty dla innych episkopatów, aby czyniły ustępstwa wobec komunistów. Niewątpliwie Stolica Apostolska stała się szczególnie wyczulona i ostrożna w sprawach polskich. Między innymi dlatego sekretariat stanu uznał, że w ówczesnych okolicznościach raczej należało wykluczyć przyjazd do Rzymu prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Augusta Zaleskiego, o co zabiegał ambasador Papé. Zaleski co prawda nie przybył, natomiast zwyczajowo do Włoch w rocznicę bitwy o Monte Cassino udał się generał Anders. 23 maja 1950 roku został on przyjęty na audiencji przez Piusa XII, podczas której miał możliwość przedstawić papieżowi sytuację Polaków w kraju i na świecie. Z okazji obecności generała Andersa w Rzymie, ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej wydała przyjęcie, w którym wzięło udział około 200 dyplomatów z rodzinami. Z kolejnych rozmów przeprowadzanych przez dyplomatów z ambasady polskiej wynikało, że Watykan do końca nie rozumiał polskiej sytuacji ani polityki episkopatu i że potrzebował bardziej pogłębionej informacji o tym, co dzieje się w Polsce. Do sekretariatu stanu znowu powróciła idea o wysłaniu nad Wisłę wizytatora apostolskiego. W tym kluczu ambasador Papé odczytywał wyjazd do Polski na wizytację swojego zakonu, generała Pallotynów, ojca Wojciecha Turowskiego. Dyplomata pisał w pierwszych dniach czerwca do Londynu. Ojciec Turowski był 3 czerwca na posłuchaniu u Ojca Świętego. Gdy generał zakonu wyjeżdża na wizytację w warunkach panujących obecnie w Polsce, po zawarciu znanego układu między episkopatem a reżimem, przypuszczać należy, że otrzymał on jakieś ogólniejsze instrukcje w sprawie rozejrzenia się w prawdziwej sytuacji Kościoła w Polsce. Dlatego też podróż ojca i generała Turowskiego może mieć w obecnych warunkach szczególne znaczenie. Pogłoski, które tu się ostatnio rozeszły o wysłaniu wizytatora apostolskiego do Polski, tłumaczę właśnie wyjazdem ojca Turowskiego. W ocenie Papé Pallotyn nie pochwalał porozumienia episkopatu z rządem i tłumaczył ten krok biskupów chęcią ratowania narodu przed prześladowaniami. Polski dyplomata dobrze odczytywał podwójną misję ojca Turowskiego, choć zdaje się, że nie wiedział wówczas o trzeciej misji, czyli że duchowny został w tajemnicy mianowany przez papieża biskupem koadiutorem diecezji częstochowskiej. 9 czerwca Pallotyn przyleciał do Warszawy i wkrótce potem spotkał się z prymasem Wyszyńskim, a następnie rozpoczął wizytację placówek swojego zgromadzenia. 30 czerwca ojciec Turowski wziął udział w spotkaniu konferencji Episkopatu Polski w Krakowie, na którym ksiądz prymas ogłosił jego nominację. 25 lipca miała się odbyć w Częstochowie uroczystość wręczenia sakry biskupiej. Tymczasem niespełna tydzień później Pallotyn został wezwany przed oblicze kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, Antoniego Bidy, który zarzucił mu, że przyjechał do Polski posługując się oszustwem, bo mimo że wiedział o nominacji na biskupa koadiutora diecezji częstochowskiej, to poprosił o wizę na potrzeby wizytacji zgromadzenia. Drugim zarzutem było to, iż przyjął nominację bez porozumienia z rządem. Karą za te przestępstwa był nakaz opuszczenia Polski w ciągu 48 godzin. Ojciec Turowski zapowiedział, że z kraju nie wyjedzie. Jednak niecałe 2 doby później został zabrany samochodem policyjnym na lotnisko i odesłany do Rzymu, gdzie znalazł się z powrotem 8 lipca. Ojciec Turowski złożył w Watykanie obszerną relację ze swojego pobytu w Polsce, która wzmocniła negatywną opinię Stolicy Apostolskiej o porozumieniu biskupów z rządem. Jednocześnie jednak duchowny wskazywał, że aktualna polityka władz prowadzi do usztywnienia się stanowiska episkopatu i w swojej relacji dla sekretariatu stanu bronił polskich biskupów. Pallotyn starał się o ponowny wyjazd do Polski, ale kiedy okazało się to niemożliwe, poprosił Ojca Świętego o zwolnienie z nominacji biskupiej. Papież przychylił się do tej prośby 17 lipca 1950 roku. Ojciec Turowski motywował swoją decyzję tym, że chciał dać Rzymowi wolną rękę w mianowaniu następcy chorego biskupa częstochowskiego, Teodora Kubiny, który zmarł w lutym 1951 roku. Miesięczny pobyt ojca Turowskiego w Polsce i sporządzona z niego relacja pozwoliła Watykanowi na lepsze zapoznanie się z sytuacją polskiego kościoła, o której też będziemy dalej mówić za tydzień w kontekście wydarzeń poprzedzających pierwszą wizytę ad limina prymasa Wyszyńskiego w Rzymie.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.